Seria Czar PRL cieszy się waszą niesłabnącą sympatią od jakiegoś czasu i z początku chciałem wam wszystkim podziękować za to, że wszyscy możemy dowiedzieć się co nieco więcej na temat naszej socjalistycznej ojczyzny. Pozdrawiam wszystkich miłośników serii, mam nadzieję, że kolejne odcinki sprawią wam dużo satysfakcji. Tymczasem dzisiaj przed nami kolejny odcinek. Dzisiaj omówimy sobie kultowe zawody w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ich wyjątkowość polegała albo na tym, że dziś raczej tych zawodów nie możemy spotkać, albo w tamtym czasie zawód musiał cieszyć się z tych czy innych względów niesamowitymi względami właśnie. Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem, które bez dwóch zdań miało monopol na pracę. Z racji wynikających z myśli i filozofii socjalistycznej państwo, czyli władza, była święcie przekonana, że każdy z obywateli zasługuje w pełni na takie samo wynagrodzenie. Bo przecież o to w tym chodzi, by nie rywalizować ze sobą o dobra, a zarabiać tyle samo w imię dobra powszechnego. Tymi względami się kierując, rozpiętość zarobków była praktycznie znikoma i naprawdę średnia płaca pod koniec czasów gwiazdorskiego, można by rzec Gierka, wynosiła jakieś 5000 zł i nieważne było, jakim wykształceniem się było obdarzonym. Ono nie miało żadnego znaczenia, bo w imię jedności klas tylko jedno było ważne. Żeby elity zarabiały więcej i żeby jedne zawody uznać za bardziej uprzywilejowane od innych. To rzecz jasna nie sprowadzało się jedynie do czczenia jednych zawodów, ponieważ inne profesje dla w charakterze przeciwwagi wyszydzano. W naszej socjalistycznej ojczyźnie władza poprzez konstytucję z dnia 22 lipca 1952 roku wzięła na siebie obowiązek dostarczenia potrzebnych miejsc pracy i zapewniania ludziom godziwej płacy. Władza ludowa postanowiła na pierwszym miejscu zadbać o robotników. Dzięki temu, kiedy mowa jest o podwyżkach płac, szczególnie jeśli przyjrzeć się czasom Gierka, to kto choć trochę musnął temat, ten wie, że w jego czasach właśnie podwyżki były swego rodzaju normą. Gorzej natomiast było z dostępnością towarów, bo co z tego, że pieniądze ciężko zarobione trafiały do milionów portfeli, jeśli nie miano specjalnie sposobności do otwierania tych portfeli. Tylko, że jeśli chodzi o przedstawicieli, co po niektórych profesji, to widać wyraźnie było, że nie stanowiło to jakiegoś dużego problemu, ponieważ z racji wykonywanej pracy mieli oni zdecydowanie większy dostęp do pewnych towarów. Inne z kolei zawody możemy powiedzieć, że są interesujące z racji chociażby tego, że mają dość specyficzny charakter, taki abstrakcyjny, może nieco irracjonalny, szczególnie biorąc pod uwagę czasy, w jakich nam przyszło żyć dzisiaj. Część zawodów zwyczajnie nie miałaby racji bytu obecnie i chyba dlatego możemy w końcu powymieniać sobie te wszystkie zawody, które obecnie uważamy za dość kultowe. Na pierwszy ogień weźmy dość poważanego urzędnika partyjnego. Nie dość powiedzieć, że był na ty z każdym urzędnikiem państwowym, to jeszcze jego krąg znajomych musiał być z pewnością godny pozazdroszczenia. Kiedy przeciętny zjadacz chleba mógł liczyć na 2000 zł pensji, rzecz jasna na średnim poziomie w 1975 roku, to chociażby dane z województwa chełmskiego dają nam informacje na temat zarobków partyjnych. Otóż sekretarz Komitetu Wojewódzkiego zarabiał niemal 10 tysięcy złotych, kierownik Wydziału Organizacyjnego 7,5 tysiąca złotych, inspektor Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, no nieco mniej, takie zaledwie 5,5 tysiąca złotych. I co ciekawe, na podobne zarobki mogli liczyć także mniej lub bardziej gorliwi dyrektorzy hut, fabryk czy PGR-ów. Partyjni mieli dobrze, praktycznie pod każdym względem, a ich położenie w hierarchii społecznej było na tyle dogodne, że mieli dostęp, bardzo łatwy, do tak zwanych talonów. Oni je otrzymywali w przeciwieństwie do całej reszty społeczeństwa, która przeważnie obchodziła się ich smakiem. Natomiast partyjni za te talony mogli przykładowo kupić niesamowicie luksusowego Fiata 125P i to za 50% wartości. Taką wyjątkowością partyjni dzielili się jeszcze z jedną grupą zawodową, a mianowicie z marynarzami. Ci w PRL-u byli postrzegani nie tylko przez panie jako ciekawa partia, ale społecznie byli postrzegani jako niesamowici farciarze, ponieważ jak na to, że obce waluty były dość nielegalne, to właśnie marynarze z racji częstych podróży mieli najlepszy dostęp do obcej waluty. Wolno im było je posiadać, bo ich wynagrodzenie było wypłacane w markach czy dolarach. Ale tu ich niesamowitość nie wygasła. Spotykał ich niesamowity zaszczyt, albowiem mieli prawo zaopatrywać się w sklepach Baltona, a te, jak na marynarskie peweksy przystało, posiadały gigantyczny, godny pozazdroszczenia przez przeciętnego obywatela asortyment przeróżnych kosmetyków, różnego rodzaju papierosów, dziesiątek alkoholi czy wszelkich mniej lub bardziej modnych ubrań. A wszystko, rzecz jasna, niedostępne dla innych, szarych, przeciętnych mieszkańców tej krainy, skądinąd mlekiem i miodem podobno płynącej. W niepamięć odeszli kaowcy, czyli pracownicy kulturalno-oświatowi, osoby, bez których nie wyobrażano sobie na poważnie zorganizowanej okolicznościowej imprezy. Dedykowany bal, na prędce zwołany wieczorek zapoznawczy, na wszelkiej maści wycieczkach czy w czasach. Byli to niebywali specjaliści, fachowcy dbający o jedyny właściwy poziom imprezy pod kątem rozrywkowym. Swoich kaowców miały największe zakłady pracy i ośrodki wypoczynkowe. Osobom, które pamiętają tamte czasy, kaowiec kojarzy się głównie z rubasznym mężczyzną, który zachęca do tańca, trzymając w ręce kieliszek wódki. Zawód może nie był ciężki, ale w swojej dziedzinie był niezastąpiony. Tak samo niezastąpiony, ale z innych względów, byli funkcjonariusze milicji obywatelskiej. Ci już byli zastąpieni, ale dopiero w 1990 roku, kiedy w ich miejsce zjawiła się policja. Milicja obywatelska liczyła jakieś 80 tysięcy funkcjonariuszy poza swoją oczywistą funkcją związaną z bezpieczeństwem i zwalczaniem przestępczości czy też opozycji. Akurat milicjanci byli narzędziem w rękach władz. Jeśli kiedykolwiek zależało władzy na właśnie zwalczaniu opozycji czy zakończeniu jakiejś manifestacji. A że na takie działania panował niekończący się popyt, negatywnie postrzegana milicja musiała ustąpić. Z kolei przez długi czas niezastąpieni byli cinkciarze, znani z tego, że opanowywali języki obce w błyskotliwym tempie, by móc przynajmniej powiedzieć change money. Taki cinkciarz w głównej mierze nielegalnie handlował przeważnie dolarami czy bonami dolarowymi PKO. Można go było spotkać pod Peweksem czy Baltoną, pod hotelami, bankami, na lotniskach i giełdach samochodowych. Cinkciarz miał życie jak w Madrycie do 1989 roku, kiedy wprowadzono prawo dewizowe, czyli kiedy zalegalizowano obrót obcymi walutami w kantorach. A skoro o peweksach mowa, to czy ktoś może pamięta jeszcze jakąś ekspedientkę z peweksu? Znać jakąś, ekspedientkę przedsiębiorstwa eksportu wewnętrznego? To było coś. Znajoma w jednym sklepie, gdzie w Polsce Ludowej można było kupić towary zza zachodniej granicy, perfumy, kosmetyki, alkohol, dżinsy, papierosy, zabawki, to była najlepsza znajoma, najlepsza sąsiadka, jaką można tylko było mieć. Peweksy powstały w 1972 roku i szybko stały się synonimem luksusu. Mimo że praca ekspedientki zapewniała przeciętne wynagrodzenie, posada była marzeniem wielu osób. I tak naprawdę nie powinno tutaj się ograniczać do peweksu, bo równie luksusową znajomą mogła być koleżanka pracująca jako ekspedientka w mięsnym. Przyjaźń z mięsem i wędlinami była przyjaźnią bezcenną. Żeby pracować, przecież studiów nie trzeba mieć, co zresztą powie każdy maturzysta. Natomiast studiów w czasach socjalizmu nie trzeba było kończyć. Jeśli ktoś chciał pracować w branży przykładowo usług, to ścieżka kariery do stanowiska zawodowego operatora saturatora była otwarta. Wystarczył pojemnik na syrop owocowy, butla ze sprężonym gazem, dwukołowy wózek, szafka, rzecz jasna niezbędna aparatura i sporo wiary. Tajemnicza aparatura specjalnego przeznaczenia do nasycania wody gazem, czyli tak zwanego aparatu do saturacji. Jako że sklepowe półki nie uginały się pod ciężarem różnorodnych słodkich napojów, instytucja wyposażona w wodę z saturatora z domieszką soku była jak najbardziej uzasadniona. I co tu kryć, cieszyła się dość sporą popularnością. Z powierzchni ziemi zmieciono tę instytucję z początkiem lat 90. Pośród zawodów, które zniknęły z wykazów urzędów pracy w całym kraju, w przypadku jednych żal. że ich już nie ma. Bo któż by nie chciał w gorący letni dzień nie chlapnąć sobie jednego soku saturatora. Natomiast w przypadku innych, nawet z radością można powiedzieć, że ich nie ma, tudzież, że już nie cieszą się takim wsparciem propagandowym jak kiedyś. Na koniec wspomnienie o takim właśnie zawodzie, który nie tyle zniknął, co może zmalał i nie jest intensywny, tak jak przed laty. Mianowicie chodzi o instytucję rusycystki. Zawód nie taki znowu prestiżowy, ale ilu by się spytać, co miało z nimi do czynienia, to mogą poświadczyć. Obowiązkowa nauka od 5 klasy podstawówki do końca liceum. Mało kto wspomina lekcje z przyjemnością, zaś świadomość konieczności uczenia się języka wielkiego brata, no a ograniczeniem możliwości uczenia się innych języków co najmniej zastanawiała, prawda? Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. No i zachęcam do dołączenia do Discorda, żeby sobie porozmawiać, zasugerować jakiś następny film. Tam jest specjalny dział właśnie Czar PRL. No i dzięki też bardzo za wsparcie. Zapomniałem powiedzieć, że Discord, link do Discorda jest pod filmem, ale już teraz to powiedziałem. Więc jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was pomyśli sobie, a może ten prosto z mostu zapomniał o jakimś zawodzie, na przykład badylarza, tak jak sobie teraz pomyślę. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.